Drodzy siostry i bracia, zgromadzeni przed ołtarzem pańskim w tej świątyni i drodzy siostry i bracia, zgromadzeni przed telewizorami, gdzie w telewizji Polonia uczestniczycie razem z nami w tej doniosłej uroczystości. Znajdujemy się w kościele, które erygował przed miesiącem błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. I nazwał tę świątynię, która miała się tutaj wybudować, która miała tutaj powstać, tytułem Świętych Polskich Braci Męczenników. Nie wiem, jakie myśli miał kardynał, który święcił księdza Jerzego na kapłana, który go kierował do huty Warszawa jako kapelana i który mnie także święcił. Jak patrzyłem na życiorysy, to między nami jest tylko 2 lata różnicy. Żyliśmy w tym samym czasie. On z Białostockiego kończył seminarium w Warszawie. I dzisiaj przychodzimy, jak w każdą niedzielę, aby słyszeć, czego uczy nas Chrystus. Liturgia słowa jest bardzo trudna. Mówi bowiem o tym, że Jezus zapowiada swoją mękę i śmierć, czyli że odda swoje życie na okup za wielu, na odpuszczenie naszych grzechów i win. I był wtedy niezrozumiany. Gdy powiedział pierwszy raz, że będzie cierpiał, Piotr mówi: nie przyjdzie to na ciebie. Gdy powiedział drugi raz, apostołowie kłócili się, który z nich jest pierwszy i najważniejszy. A gdy powiedział trzeci raz, jak to słyszeliśmy dzisiaj, przyszli ci dwaj, skądinąd bardzo uczciwi ludzie, Jakub i Jan, i mówią: chcemy być obok ciebie, jak wskrzesisz Królestwo Izraela. Jakub jako pierwszy z apostołów oddał życie w 42 roku, a Jan żył najdłużej. Umarł śmiercią naturalną na wyspie Patmos. Ale to on napisał: Bóg jest miłością. Przechodzimy do świątyni, aby uświadamiać sobie, że tutaj słyszymy Boże Słowo każdej niedzieli. I to Boże Słowo uczy nas, czym jest Kościół. Kościół bowiem to jest wspólnota ludzi. Ludzi ochrzczonych, wierzących, modlących się i miłujących. I my tutaj jesteśmy najważniejsi. Choćby zabrakło tych cegieł i pracy rąk ludzkich, tego cementu i kamienia, tego szkła, tego wszystkiego, co wymyślili artyści, to gdyby nikogo z nas tutaj nie było, to ich trud byłby prawie daremny. My jesteśmy najważniejsi. My, wierzący w tego Boga, który jest z nami. Pamiętamy, jak Pan Jezus powiedział prawdę o Eucharystii i wszyscy odchodzili. A On pytał do apostołów: wy też chcecie odejść? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I tak samo chcemy powiedzieć w tej świątyni, taką rocznicę śmierci wielkiego księdza Polaka do ludzi, którzy uciekają z kościoła. Dokąd uciekacie? Jaką wartość rozumu i serca uważacie za ważniejszą od Chrystusa? Kiedy otwieramy Biblię dzisiaj, to widzimy, że Jezus mówi, iż Jego Królestwo jest inne niż wymyślili ludzie. Jezus mówi, nie tak będzie u was, że będziecie się bić o urzędy. Ja wam mówię, że macie być ludźmi dla siebie otwartymi i dobrymi. Macie służyć. A to wszystko wziął od Izajasza, kiedy mówi, że jest sługą, że przyszedł, aby odkupić świat, że nikogo nie wyłączył z tego daru, jakim jest zbawienie. A potem, jak czytaliśmy dalej Biblię, to otworzyliśmy list do Hebrajczyków, taką wspaniałą homilię, którą napisał anonimowy autor. I ten autor mówi, że Jezus jest wielkim arcykapłanem, odziany płaszczem, pod którym jest krzyż i cierpienie. Jezus sam przyjął ten kielich, ten krzyż, aby każdy z nas widział sens swojego życia, aby każdy z nas wiedział, że przez Niego został zbawiony. Za darmo. Za to tylko, że uwierzy w Niego i pójdzie za Nim. Moi drodzy, musimy pamiętać, że tak wielu ludzi potrafiło sens swego życia widzieć w tym, że oddawali to życie dla innych. Kiedy byłem w seminarium, zaproszono tam na spotkanie pana Franciszka Gajowniczka, tego, którego uratował z komory głodowej ojciec Maksymilian Kolbe. Dzisiaj jest 50. rocznica jego beatyfikacji w Rzymie przez papieża Pawła VI. I kiedy pan Franciszek Gajowniczek opowiadał, jak to przebiegało na tym placu, to gdy doszedł do chwili, gdy ojciec Kolbe wyszedł, aby oddać swoje życie za niego, zaczął zwyczajnie płakać. I już nie dokończył tego opowiadania. Bo dobro, za które powinniśmy dziękować, czasem można tylko wyrazić łzami. Wyrazić sercem, wyrazić prawdą, że my często byśmy tak nie potrafili. Ale są ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, którzy potrafią to czynić. Grzegorz Wielki, papież, nazywał siebie sługą sług Bożych. Każdy z nas jest sługą w tej Bożej rodzinie. A król angielski Jerzy VI powiedział w dzień swojej koronacji: największym zaszczytem jest służyć innym. Nie musimy być papieżami ani królami, ale służyć możemy w każdym miejscu i w każdej porze. Bo służyć to kochać. A jak nas uczył jeden z polskich świętych, kto chce kochać, ten kocha. I żeby skończyć ten temat służby, bo czas mamy ograniczony, to chciałbym zacytować tego słynnego Tagore, Hindusa, który mówił tak: spałem i śniłem, że życie jest radością. Ocknąłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i przekonałem się, że służba jest radością. Umiejmy się cieszyć tym, że potrafimy się pochylać, jak matka nad kołyską dziecka, jak pielęgniarka, lekarz nad łożem chorego, jak każdy z nas, który ma świadomość, że ktoś nas potrzebuje, a myśmy nie uciekli. Gdy odejdziemy od tekstów liturgii, to musimy spojrzeć na Kościół, czym on dzisiaj żyje. A Kościół na świecie żyje synodem. Papież w ubiegłą niedzielę ten synod otworzył. 16. synod. Ale ten synod ma być inny. Ma dotykać każdego człowieka, nie tylko biskupów i ekspertów. Wczoraj w katedrze biskup bydgoski rozpoczął działanie synodu w naszej diecezji. Chodzi o to, abyśmy się włączyli w myślenie o swoim Kościele. Abyśmy nie robili tak, jak to niektórzy uciekają ze swego Kościoła, mówiąc: jesteś nic nie warty. A ten, kto chce prawdy, stara się wyrzucić z serca to, co złe i budować taki Kościół, w którym będziemy szczęśliwi. Papież mówi, ten synod będzie pod hasłem komunia, uczestnictwo i misja. Słowo synod oznacza podążanie wspólną drogą. Chodzi o to, aby ludzie ze sobą się spotkali, aby ludzie zaczęli się słuchać i aby ludzie przede wszystkim pomyśleli, że otrzymali dar największy, pierwszy dar dla wierzących, którym jest Duch Święty. I patrzyli na swoje życie i na swoje chrześcijaństwo mocą i światłem tego Ducha. Papież w homilii w czasie rozpoczęcia synodu mówił: to trzeba się spotkać, słuchać i rozeznać. Trzeba się spotkać. My doskonale wiemy, jak trudno się spotkać ludziom, gdy się nieustannie kłócą. Jak trudno tym ludziom pokazać dobro, bo oni często wiedzą swoje. A my mamy nie uciekać od nich, tylko słyszeć ich ból i ofiarować go Bogu, który wszystko zrozumie. Synod może się udać, jeśli odrzucimy nasze własne ja i skupimy się na tym, aby odpowiedzi poszukać wspólnie. Synod jest wielkim zadaniem. Najpierw będzie w diecezjach, potem na kontynencie, a potem na całym świecie. Aby Kościół mógł na nowo wrócić do życia, do energii, do tego, co daje radość i szczęście. I trzeci element tego mojego wystąpienia to jest to, co nas tu przede wszystkim gromadzi w tej świątyni. Patrzę na was. Wielu z was nie znam, ale znam ludzi, których widzę, a którzy tu byli wtedy, gdy ksiądz Jerzy przybył do Bydgoszczy. Opowiadali mi potem, że wzywała ich służba bezpieczeństwa na przesłuchanie, bo ich samochód stał tutaj. To nie były łatwe czasy, ale czasy nigdy nie są łatwe. Natomiast te czasy, dzięki Bogu, dają takich ludzi jak ojciec Kolbe, jak ksiądz Jerzy, dają takich ludzi, których naśladować nie jesteśmy w stanie, Ale przecież oni chodzili po tej samej ziemi, co my. Oni kochali tak jak my. I oni wierzyli w tego samego Boga. Ale chyba potrafili przyjąć tę łaskę, którą otrzymali w tak dosłowny sposób, że temu Bogu zawierzyli tak, jak Jezus na krzyżu. Bądź wola Twoja. Ksiądz Jerzy, na pytanie biskupa Kraszewskiego, oni Cię zabiją. Ja się śmierci nie boję. Trzeba mieć serce gotowe. I my doskonale wiemy, jakie to jest trudne, bo wszyscy idziemy przez ziemię i wszyscy popełniamy grzech. To, co jest takie tragiczne, to nie zabrała go z tego świata choroba ani ślepy traw. Zginął z ręki człowieka. I jeszcze przed śmiercią został tak okrutnie umęczony. Tylu ludzi go kochało i kocha do dzisiaj. Wypisałem sobie taki tekst, ale nie będę go całego czytał, pana profesora Klemensa Szaniawskiego, który tak pisał: był jednym z nas, doznawał tak jak my w tych trudnych latach, które przepadły nam w udziale. Dlatego dobrze nas zrozumiał, potrafił znaleźć do nas drogę, jednocześnie był od nas mądrzejszy. Bronił nas przed zatruciem, któremu bezwiednie ulegamy. Powtarzał niestrudzenie, że zło nigdy nie rodzi dobra. Przypomniał, że nienawiść jest uczuciem niegodnym człowieka, uczuciem moralnie degradującym. Przyjmowano go te słowa, gdyż pochodziły od księdza Jerzego. Miał ogromny wpływ na ludzi. Właściwie dlaczego? Tylu było bardziej od niego wykształconych, lepszych mówców, imponujących erudytów. Tymczasem to właśnie on, któremu w młodości nic nie było łatwo dane, przyciągał równą siłą robotników, jak i intelektualistów. Zyskiwał sobie ich szacunek i miłość. I tak dalej, i tak dalej. Kardynał Glemb, który był wobec księdza Jerzego krytyczny, kiedy w 2000 roku robił rachunek sumienia w katedrze warszawskiej, mówił tak: pozostaje na moim sumieniu ciężar, że nie zdołałem ocalić życia księdza Jerzego Popiełuszki mimo wysiłków podejmowanych w tym kierunku. Niech mi to Bóg przebaczy. Może taka była jego święta wola. To on uczył nas, że największym brakiem apostoła jest lęk, cytując kardynała Wyszyńskiego. Moi drodzy, Kościół, także ta parafia, istnieje po to, aby rodzić świętych. Ludzie często plują na Kościół dzisiaj. Nawet ci, którzy od tego Kościoła tak bardzo czerpali, którzy jak nie mieli się gdzie skryć, to biegli do Kościoła. Wtedy, gdy były konflikty i nie mogli sobie poradzić, przychodzili do Kościoła. A dzisiaj zapominają. Chciałem jeszcze dwa zdania powiedzieć. Pierwsze to takie. Ksiądz Jerzy w czasie służby woskowej, do której go wzięto na drugim roku seminarium, otrzymał rozkaz, by zdjął z palca różaniec. jego osobistą własność. Nie wykonał rozkazu. A potem stał boso w pełnym uposażeniu na zimnej posadzce. Potem zrobiono całej jego drużynie nocny alarm. Ale różaniec pozostał na jego ręku. Może to było to przygotowanie do tego, co się stało, a miało początek w tej świątyni. Ksiądz Jerzy bał się tylko Chrystusa. Kiedy w październiku 1984 roku umęczone przez oprawców SB i spętane sznurem ciało błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki z przywiązanym do niego workiem kamieni wyciągano z zalewu na Wiśle we Włocławku, komunistyczni zleceniodawcy zbrodni na niepokornym kapłanie mieli się świetnie i nie zostali osądzeni do dzisiaj, pisze pani Anna Zachęter. Ksiądz Jerzy to jakby ten, który o naszym synodzie powiedzieć, trzeba nowej ewangelizacji w naszym kraju też. Pamiętamy, jak niedawno, gdy Jan Paweł II przybywał do ojczyzny, miliony ludzi biegło kilometry, aby być z nim. A dzisiaj tak samo plują na niego, jak na Kościół. A ta nowa ewangelizacja to jest nic nowego w tym sensie, że trzeba głosić innego Chrystusa. Tylko to jest ewangelizacyjny trud w nowym zapale, w nowej metodzie i w nowym sposobie wyrazu. Trzeba, abyśmy to podjęli. I na koniec, księdze Jerzy, można mówić bez końca, a żyć trudno. Ostatnie słowa, które wypowiedział tutaj, w tej świątyni, przed wyjazdem. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Niech ten błogosławiony orędownik, do którego przybyliśmy tutaj, uczy nas miłości ojczyzny, miłości do ludzi, abyśmy umocnieni do czynienia dobra głosili nieustannie prawdę. I żeby to słowo, które mu tak często z ust wyfruwało, a zapisane u świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian 12:21. Zło dobrem zwycięży. Gdy będą na nas pluć, gdy będą mówić, że Kościół jest B, to my pamiętajmy, że mamy takich orędowników jak ksiądz Jerzy Popiełuszko. I mamy tych orędowników, którzy przybyli do naszego miasta, tutaj się modlili, a w Górsku przedstawiciele władzy, która miała bronić człowieka, związali go i 30 października dowiedziano się, że ksiądz Jerzy nie żyje. To już naprawdę kończę. I wtedy ksiądz, który odmawiał różaniec z wiernymi, tam u Stanisława Kostki, powiedział tak z tymi klęczącymi. Są sytuacje, w których człowiek stoi oniemiały, w których nie wie, co powiedzieć, tylko by wołać: Boże, Boże. A ludzie klęczący w kościele powiedzieli: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. z Ewangelia.